Tematem naszych rozważań jest wszystko, czego nauczał Jezus. Staramy się być posłuszni wszystkiemu, co Jezus nakazał, opierając się na Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wiersz 19 i 20, aby udać się do wszystkich narodów, czynić ich uczniami i uczyć przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. I pamiętając o tym, rozważamy Ewangelię Mateusza i obecnie jesteśmy w 5 rozdziale i widzimy na początku tego rozdziału 9 właściwych postaw, które każdy chrześcijanin powinien mieć. One są opisane od 3 wiersza do 12. 9 właściwych postaw, albo jak bardziej powszechnie się je nazywa, 9 błogosławieństw. Następnie Jezus mówi o tym, iż nasza sprawiedliwość musi być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. I to Jezus wyjaśnia, używając 9 niewłaściwych postaw, których chrześcijanie nie powinni prezentować i które muszą być wyeliminowane z naszego życia. Pierwszą złą postawą jest postawa gniewu. Mateusza 5:21 do wiersza 26. A drugą niewłaściwą postawą jest nieczystość seksualna w sferze myśli i rozwód. Oba te problemy są określane jako cudzołóstwo w wierszach od 27 do 32. Kolejną niewłaściwą postawą jest kłamstwo. Musimy całkowicie wyeliminować kłamstwo z naszego życia, tak abyśmy mówili tylko prawdę. A dzisiaj zajmiemy się kolejną złą postawą, to jest postawą zemsty, która niestety jest powszechna nawet wśród tych, którzy nazywają się wierzącymi. W Starym Testamencie prawo stanowiło oko za oko i ząb za ząb. To odnosi się do prawa zapisanego w 2 Księdze Mojżeszowej w 21 rozdziale, w 3 Mojżeszowej w 34 rozdziale i w 5 Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale. I to prawo nie mówiło, że jeżeli ktoś wyłupie ci oko, to musisz wyłupać jego oko. Ale to prawo mówiło, że nie wolno ci wyłupać jego obu oczu, jeśli on wyłupał ci tylko jedno. Możesz oczywiście mu przebaczyć i pozwolić mu odejść wolno i nie pozbawiać go żadnego oka. To byłoby najlepsze. Bóg więc ograniczał karę, mówiąc oko za oko, a ząb za ząb. A Jezus podnosi jeszcze bardziej poprzeczkę i mówi: nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A jeśli ktoś chce z tobą się procesować i wziąć twoją szatę, zostaw mu i płaszcz. A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Tak jak rzymscy żołnierze nieraz przymuszali Żydów, których traktowali jak swoich sług, i kazali im nosić swoje wojskowe uposażenie. I Żydzi, będąc sługami, musieli to robić. I Jezus mówi, że jak Rzymianin każe ci iść milę, to idź z nim dwie, nie kłóć się z nim. I dalej w 42 wierszu Jezus mówi, że jak ktoś chce od ciebie coś pożyczyć, to nie odwracaj się od niego, ale pożycz mu. I musimy wziąć te słowa w duchu, w jakim one są wypowiadane. Musimy zobaczyć, co tak naprawdę Jezus miał na myśli. Czy nakazuje nam zachowywać się jak wycieraczki, które ludzie po prostu deptają, a my mamy leżeć i pozwalać ludziom wszystko robić, co tylko chcą? Z pewnością nie o to chodzi. Zawsze mówię, że gdy nie rozumiesz jakiegoś fragmentu Pisma, szukaj przykładu samego Jezusa Chrystusa, gdzie możesz zobaczyć, jak Słowo staje się ciałem. W Starym Testamencie uczeni w Piśmie rozgryzali znaczenie każdego wiersza i każdej litery. Ale w Nowym Przymierzu my nie tyle analizujemy wiersze, co szukamy w nich Jezusa, a w nim mamy przykład. Co Jezus miał na myśli, gdy powiedział, że gdy ktoś nas uderzy w prawy policzek, mamy nadstawić drugi? Czytamy o Panu Jezusie Chrystusie, jak stał na sądzie przed uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, tuż przed Jego ukrzyżowaniem. Oni uderzyli Go w twarz. I on nie nadstawił im drugiego policzka. On zapytał: jeżeli powiedziałem to, co słuszne, dlaczego mnie bijesz? I oni na to nic nie odpowiedzieli i prawdopodobnie uderzyli go jeszcze raz. I on nie walczył z nimi, ale nie powiedział: możecie mnie uderzyć w drugi policzek. Musimy więc ostrożnie rozważyć ducha, w jakim Chrystus tutaj przemawia. W innym wypadku moglibyśmy oskarżyć Jezusa, że nie praktykował tego, co sam głosił. Zasada, jaką Jezus tu prezentuje, to rezygnacja z zemsty. Nie szukam zemsty za to, co mi zrobiłeś. Jeśli nazwiesz mnie diabłem, ja cię nie będę nazywał diabłem. Jeśli mnie uderzysz, ja ciebie nie uderzę. Raczej będę czekał, że Bóg się za mną wstawi i nie dopuści, byś wykorzystał moją bierność. I podobnie, gdy Jezus odwołuje się do procesu, gdy ktoś chce zabrać szatę, a ty masz mu zostawić płaszcz. I gdyby na przykład ktoś skłamał i pozwałby cię do sądu, żeby odebrać twoją własność i przedstawiłby jakieś fałszywe dokumenty, twierdząc, że to jego własność i w sądzie próbuje pozbawić cię twojego domu, to co powinieneś zrobić? Czy powinieneś powiedzieć, no tak, weź mój dom, a jeszcze mam drugi, możesz też go wziąć. Czy takie jest znaczenie? Jezus wcale tego nie miał na myśli. Chodzi tutaj o ducha. Jeśli ktoś przymusza cię, byś szedł z nim mile i z nim dwie. Czyli jeśli ktoś się do czegoś zmusza, to zrób jeszcze więcej. Musimy zrozumieć, jaki duch za tym stoi. A gdy ktoś chce coś od ciebie pożyczyć, to nie odwracaj się od niego. Czy to znaczy, że mamy pożyczać pieniądze wszystkim, którzy od nas chcą pożyczyć? Jeśli zdobędziesz reputację człowieka, który pożycza każdemu, kto cię prosi, to bardzo szybko zostaniesz bankrutem. Jeśli więc nie rozumiemy ducha tych słów i bierzemy je literalnie, możemy popaść w wiele problemów. To samo dotyczy słów, które Jezus wcześniej powiedział. Jeśli gorszy cię prawe oko, to wydłup je sobie. Wyobraźmy sobie, że literalnie byśmy to zrobili, ponieważ jakiegoś dnia pożądalibyśmy kobiety i następnego dnia zdarzyło nam się pożądać innej kobiety i wydłubaliśmy sobie lewe oko. Czy to Jezus miał na myśli? Przecież dalej możemy pożądać kobiety naszym umysłem, nie mając oczu. Czy myślicie, że niewidomi nie pożądają? Możesz być niewidomy i dalej pożądać niewłaściwy sposób, w swoim umyśle, bez oczu. Musimy więc rozumieć ducha, jaki stoi za tymi słowami. Jezus mówił o zajęciu radykalnego stanowiska wobec pożądliwości, przyrównując to do bycia niewidomym. Bądź jak człowiek z obciętą ręką, mówi dalej. Także kolejne słowa musimy w tym samym duchu rozumieć, że nie szukam zemsty, ale godzę się na to, że ktoś mnie wykorzysta. Jestem gotów umrzeć dla siebie samego, ale to nie oznacza, że nie mamy żadnych praw. To nie znaczy, że mam oddać całą moją własność komuś, dlatego że mnie o to prosi, ponieważ musimy równoważyć jedno miejsce Pisma z innymi. Zilustruję to, wskazując na ostatni wiersz z tego fragmentu. Nie odwracaj się od tego, który chce od ciebie pożyczyć. Jeśli spojrzymy na równoległy fragment, porównując to pismo z innym, Jezus mówi w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w wierszu 35, pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. Pamiętam, jak przyszedł do mnie jeden brat i mówi, że pożyczył 3000 rupii innemu bratu. I tamten obiecał, że zwróci, ale minęło już dużo czasu, a on nic nie zwrócił. I wiecie, co powiedziałem temu bratu, który pożyczył te pieniądze? Ty byłeś nieposłuszny Pismu, ponieważ Pismo mówi, że masz pożyczać, niczego się za to nie spodziewając. Jeśli pożyczasz, spodziewając się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujesz? Łukasza 6,34. Nawet grzesznicy pożyczają grzesznikom, otrzymując to samo z powrotem. Ale gdy ty pożyczasz, nie spodziewaj się niczego z powrotem. I powiedziałem mu, że możesz pożyczać tylko taką kwotę, którą w razie czego uznasz za dar. Więc prawdopodobnie nie powinieneś był mu pożyczać 3000 rupii. Kiedy ten brat poprosił cię o 3000 rupii, mogłeś powiedzieć, przykro mi, nie mogę ci dać 3000 rupii, ale mogę dać ci 500. Innymi słowy, pożyczasz taką kwotę, którą musisz się liczyć, że możesz nie otrzymać z powrotem. Jeśli nie zwrócą, traktujesz to jako dar. Ale jeśli tego nie robisz, no to jesteś nieposłuszny Pismu. Potrzebujemy więc zobaczyć, jaki duch stoi za tymi słowami. Nie odwracaj się od tego, który chce od ciebie pożyczyć. Pamiętam, jak sam byłem młodym chrześcijaninem. Jako oficer marynarki wojennej zarabiałem dużo pieniędzy, więcej niż potrzebowałem. I w zborze, w którym byłem, byli ubodzy bracia i niektórzy przychodzili do mnie. Jeden szczególnie brat przychodził i mówi: bracie Zak, czy pożyczysz mi trochę pieniędzy? Zwrócę ci w przyszłym miesiącu. I ja mówię: oczywiście, ile potrzebujesz? I dałem mu. I przyszedł kolejny miesiąc i on przychodzi i mówi: mam trudną sytuację, nie mogę ci zwrócić. I co więcej, jeszcze bym trochę potrzebował. I zwrócę ci w przyszłym miesiącu. I ja powiedziałem: oczywiście, bo pamiętałem, co jest napisane. Nie odwracaj się od tego, który potrzebuje. Prosi cię, żeby pożyczyć. I nie wiem, ile miesięcy to trwało. Nic nie mówiłem. Wydawało mi się, że jestem posłuszny Pismu. Byłem młodym chrześcijaninem. Miałem 21 lat, dopiero co ochrzczony. Może miałem 23 lata, już nie pamiętam. Ale robiłem to, co Pismo mówi. Ale po jakimś czasie ta osoba, która pożyczała te pieniądze, odeszła od Boga. Zaczął pić alkohol i robił inne złe rzeczy. I gdy o tym usłyszałem, napisałem do niego, ponieważ on już wyjechał z tego miasta, i napisałem: bracie, jeżeli chcesz używać moich pieniędzy, żeby kupować alkohol i finansować królestwo diabła, lepiej, żebyś mi je oddał, ponieważ te pieniądze mają być wykorzystywane dla Bożego Królestwa. I on się bardzo zezłościł i napisał do mnie: nawet kiedy jeszcze byłem w tym martwym, denominacyjnym kościele, oni nie stawiali takich żądań, jakie ty stawiasz. I wtedy Pan powiedział do mnie: zapomnij o tym. Ja już do niego dalej nie pisałem i już nigdy nie otrzymałem tych pieniędzy z powrotem. I zapytałem: Panie, co ja złego zrobiłem? Byłem przecież posłuszny Twojemu słowu, które mówi: nie odwracaj się od tego, który Cię prosi o pożyczkę. I Pan mnie wtedy czegoś nauczył, co było pomocne dla mnie przez kolejnych 50 lat. To znaczy, musimy porównywać jeden fragment Pisma z innymi. I Pan pokazał mi, że ja traktowałem te pieniądze, jakby one należały do mnie. Bo jest jedno miejsce, gdzie czytamy: pożycz temu, który Cię prosi. Ale jest inne miejsce, które mówi, że nic z tego, co posiadam, nie należy wyłącznie do mnie. Wszystko, co jest na ziemi, należy do Pana. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Gdy więc otrzymuję wypłatę i myślę, że ona do mnie należy, wcale tak nie jest. Muszę ją oddać Panu. I chociaż pierwszego dnia miesiąca wypłata wpływa na moje konto bankowe, ja mówię: to nie są moje pieniądze, to są Boże pieniądze. I taką ilustrację wtedy zobaczyłem, że gdyby ktoś dał mi 5000 rupii i powiedział: przechowaj to dla mnie, a następnie jakaś inna osoba przychodzi i mówi do mnie: Zak, słyszałem, że masz 5000 rupii. Czy możesz mi pożyczyć z tego 3000? To co mu odpowiem? Przykro mi, bracie, to nie są moje pieniądze. One należą do kogoś innego, a ja tylko je przechowuję. I muszę go zapytać, czy on pozwoli mi ci je dać. I jeśli tak, to okej. Czy to nie byłoby sprawiedliwe? Ponieważ to nie są moje pieniądze. Jeśli traktuję moją wypłatę jako pańskie pieniądze, to nie będę tak dawał z nich po prostu komu tylko. Jeśli ktoś przyjdzie w potrzebie i będzie chciał pożyczyć, to ja powiem: muszę zapytać się tego, do kogo należą te pieniądze, czyli Pana. Panie, czy Ty chcesz, żebym dał tej osobie? I być może Pan powie tak albo nie. Bóg przemawia, to jest żywy Bóg. Być może powie tak, a drugiego miesiąca powie nie. Ale ja nie słuchałem, postępowałem według litery prawa i zostałem tym związany. Ale bardzo się cieszę, że nauczyłem się lekcji wcześniej w moim życiu. Jak być posłusznym Pismu? Jest napisane, ale jest także gdzie indziej coś takiego napisane. Musimy równoważyć jedno pismo drugim, aby być w stanie właściwie je rozumieć. Jestem gotów pożyczyć każdemu, kto dzisiaj przyjdzie i o to mnie poprosi. Tak jak tutaj jest napisane. Ale również muszę uznać, że wszystko, co mam, należy do Pana. I nie mogę tego rozdawać bez pytania się Pana. I tego się trzymałem, kiedy później ludzie przychodzili do mnie i chcieli pożyczyć jakieś pieniądze. I mówiłem: muszę zapytać się Pana i jeśli miałem wolność w sercu, to dawałem. I czasami nigdy nie otrzymałem z powrotem. Ale w innym czasie uznałem, że nie powinienem dać. ponieważ Pan nie dał mi wolności, by to zrobić. Moje serce było gotowe. Dlatego potrzebujemy rozumieć ducha, w jakim Jezus wypowiadał te słowa. Nie chodzi o to, żeby ludzie traktowali nas jak wycieraczki. Zasada jest taka, że nie mszczę się na nikim. Nie chcę uderzyć kogoś, kto mnie uderzył. Pamiętam pewnego brata, który mówił świadectwo na spotkaniu chrześcijańskim. Był kierowcą autobusu i mówił, że jak czasami w nocy jeździł, to stykał się z sytuacjami, gdy ktoś z naprzeciwka jechał i miał włączone długie światła. I on był zupełnie oślepiony i wiedział, że powinni przełączyć na światła mijania, gdy z naprzeciwka jedzie drugi samochód. Ale ci ludzie tego nie robili, oślepiali go. I pomyślał, że jak włączy swoje światła z autobusu, to dopiero go oślepią. I to dopiero będzie lekcja dla tego kierowcy. Ale nagle zdał sobie sprawę, że jest chrześcijaninem i nie powinien się mścić. I postanowił, że tego nie zrobi. Zobaczcie, jak ten brat zobaczył, że nie może mścić się na drugiej osobie, chociaż sam czuł się zraniony. Naszą naturalną reakcją jest oddać złem za zło. Jeśli więc właściwie rozumiem tę zasadę, będzie ona pomocna, gdy jadę drogą i ktoś świeci mi w oczy, choć tego nie ma nigdzie zapisanego w piśmie, ale będę znał zasadę. Z tego wszystkiego musimy wyciągać zasady, być gotowym poddać się Bogu w odniesieniu do mojego czasu, pieniędzy, energii, które wszystkie należą do Boga. Nie jestem niewolnikiem ludzi i nie pozwolę żadnemu człowiekowi zniewolić mnie, gdyż należę do mojego Pana i nie mogę stawać się niewolnikiem ludzi. Jeśli o tym pamiętam, to mogę stosować się do tych zasad. Nie chcę się mścić, nie chcę traktować tej drugiej osoby tak, jak ona mnie traktuje. Nie chcę go wyzywać tak, jak on mnie wyzywa. Chcę być pełen łaski i chcę być gotów zrezygnować z moich praw. Jezus przechodzi dalej do czegoś, co jest ściśle powiązane. Tutaj mówimy o postawie nie mszczenia się, a następna postawa to postawa nienawiści wobec ludzi. Nienawiść jest kolejną złą postawą. Wiersz 43. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidzić. Tak było w Starym Testamencie. Nienawidzili Kananejczyków, nienawidzili Filistynów, nienawidzieli Amorejczyków, Moabitów i innych, których mieli zniszczyć. Ale ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czy Bóg się zmienił na przestrzeni lat? Nie. Człowiek ma teraz większą możliwość, by żyć jak Jezus Chrystus, a nie posiadał takiej możliwości w Starym Testamencie. Bez Ducha Świętego jest to w ogóle niemożliwe, by miłować nieprzyjaciół w taki sposób, w jaki Bóg chce, żebyśmy ich kochali. Możesz kochać nieprzyjaciół dla swojej chwały, jako bardzo łaskawa osoba, ale miłować nieprzyjaciela dla chwały Boga może tylko osoba wypełniona Duchem Świętym. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Pamiętajmy, że są to przykazania, których mamy nauczać każdego jednego wierzącego, który jest uczniem Jezusa na całym świecie. Jeśli mam budować zbór, to musi być to zbór ludzi, którzy są gotowi kochać swoich nieprzyjaciół. Jeśli ktoś ma 10 wrogów i kocha 9 z nich, nie jest posłuszny temu przykazaniu. Idźcie do wszystkich narodów, czyńcie ich uczniami i nauczajcie, by byli posłuszni i czynili wszystko to, co przykazałem. Innymi słowy, sam muszę najpierw tego doświadczyć. Dlatego Bóg pozwala, by każdy Jego sługa stawiał czoła swoim przeciwnikom, by ich kochał. Dzięki temu może uczyć innych, by kochali swoich wrogów. Dlatego każdy Boży sługa musi przechodzić prześladowania, gdyż tylko wtedy nauczy się modlić o tych, którzy go prześladują, aby mógł uczyć innych, jak modlić się o swoich prześladowców. I w 45 wierszu czytamy, że w taki sposób jesteśmy synami naszego Ojca, który jest w niebie. Mówi, popatrzcie na waszego Ojca w niebie. On bowiem sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pomyślcie o dwóch rolnikach. Jeden jest ateistą, a drugi jest pobożnym rolnikiem. Ich gospodarstwa znajdują się obok siebie i jeden z nich regularnie się modli, a drugi mówi, że nie ma Boga i to wszystko głupota. A jednak Bóg sprawia, że słońce wschodzi nad jednym i nad drugim. I Bóg zsyła deszcz na obie części tej ziemi, tak aby mieli obfite zbiory i dużo owoców na drzewach. Jak dobry jest Bóg! Tak samo błogosławi ateiście, jak i bogobojnemu rolnikowi. Jezus mówi, tacy bądźcie, jak Bóg, dobrzy. Tak samo dobrzy dla ludzi, którzy dla was są dobrzy i dla tych, którzy są dla was źli. To jest niemożliwe bez mocy Ducha Świętego. Dlatego nie znajdujemy takich przykazań w Starym Testamencie. I Jezus dalej mówi, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Nawet mordercy to robią. Wyznawcy fałszywych religii miłują tych, którzy ich miłują. Nie jesteś wcale lepszy od nich, ale powinieneś być lepszy od nich, ponieważ jesteś chrześcijaninem. A jeśli tylko pozdrawiasz swoich braci, to cóż w tym wielkiego? Nawet poganie pozdrawiają tych, którzy ich pozdrawiają. Chcę cię zapytać jako chrześcijanina, czy pozdrawiasz tych, którzy wiesz, że nie chcą ciebie pozdrawiać? Ja to zrobiłem wiele razy w swoim życiu. Wielu ludzi złości się na mnie jako na sługę Bożego, który głosi Bożą prawdę. Tak jak złościli się ludzie na Jezusa, na apostoła Pawła i wielu innych świętych na przestrzeni tych minionych 20 wieków. I wielu ludzi nie chciało mnie pozdrawiać i ja musiałem przechodzić na drugą stronę, żeby ich pozdrowić. Ponieważ Biblia mówi mi, że mam pozdrawiać tych, którzy nie chcą mnie pozdrawiać. Pokaż, że ty nie masz nic przeciwko nim. Ktoś mnie raz zapytał, ilu mam przyjaciół. Powiedziałem, że tylu, ile jest ludzi na świecie. Jest ich coraz więcej. Mamy już ponad 7 miliardów ludzi na świecie. Jeśli o mnie chodzi, to wszyscy są moimi przyjaciółmi. Nie mam żadnych wrogów. Kocham ich wszystkich. Oni mogą mnie uważać za swojego nieprzyjaciela, ale ja ich nie uważam za nieprzyjaciół. Ludzie, którzy mnie skrzywdzili, którzy mnie prześladowali, ja się za nich modlę. Ludzie, którzy mnie przeklinali, ja chcę ich błogosławić. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Czy to robisz? Wiesz, że żadna klątwa nie może ci zaszkodzić. To jest niemożliwe, ponieważ jesteśmy pod błogosławieństwem Boga. Chrystus wziął wszelkie przekleństwo na krzyż i teraz jesteśmy pod Bożym błogosławieństwem. Więc ktoś, kto mnie przeklina, nie może mi dokuczyć. On tego nie wie, ale ja mogę go błogosławić. Mogę zwrócić się do każdego jednego człowieka na świecie i powiedzieć, niech cię Bóg błogosławi. I tego szczerze pragnę dla każdej jednej osoby. To, czy Bóg będzie go błogosławił, czy nie, to oczywiście zależy od jego postawy. Ale ja mam taką postawę, żeby ich Bóg błogosławił. Bo Pan Jezus mówi mi, że mam być doskonały, tak jak Ojciec Niebiański jest doskonały. Co to znaczy? W jakiej dziedzinie mam być doskonały? Nie jestem w stanie być doskonały w miłości, w świętości, w mądrości, tak jak Bóg. To jest niemożliwe. On też tutaj nie mówi, że pewnego dnia będziecie doskonali, ale mówi, musicie być doskonali. Znowu musimy porównać Pismo z innym fragmentem. I czytamy w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w wierszu 36, jest to paralelny fragment z Kazania na Górze i tutaj czytamy, bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec jest miłosierny. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Wiersz 35 i później wiersz 36. A więc jest to równoległy fragment. I zdaję sobie sprawę dzięki temu, że jest jedna dziedzina, w której mam być doskonały. To jest w dziedzinie miłosierdzia. Muszę być miłosierny i to doskonały w tym miłosierdziu, co oznacza, że muszę przebaczyć w 100% każdemu człowiekowi, który mnie zrani. Muszę kochać 100% moich wrogów. Muszę błogosławić 100% z tych, którzy mnie przeklinają. Muszę czynić dobro 100% ludzi, którzy mnie nienawidzą. W taki sposób mam żyć. Bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec Niebiański jest doskonały. Gdy porównamy ten fragment z innymi fragmentami Pisma, widzimy, że jest to możliwe. Wielu ludzi nie traktuje tego poważnie. Czy kiedyś czytałeś ten wiersz nie jako obietnicę, że pewnego dnia będziesz doskonały? O tym mówi pierwszy list Jana 3:2. Pewnego dnia, gdy Chrystus powróci, będziemy tak jak On. Ale teraz o tym nie mówimy. Tutaj czytamy, musicie być doskonali. I w wierszu 45 daje przykład Ojca, który sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi. Bądź dobry dla tej osoby, która jest zła wobec ciebie. Tak jak Bóg daje im słońce i deszcz. Nawet ludziom, którzy w ogóle w Niego nie wierzą i nie wzywają Jego imienia. Czyż nie jest to cudowne tak żyć na ziemi? To jest prawdziwe chrześcijaństwo. I jeśli nie jesteś w stanie tak żyć, to powiem Ci, że jest jeden powód tego, ponieważ nie chcesz tak żyć. Nie bierzesz słów Jezusa na poważnie, nie drżysz na Jego Słowo, albo nie jesteś napełniony Jego Świętym Duchem. Pełnia Ducha Świętego nie ma służyć temu, że będziemy się śmiać i chichotać, albo tarzać się po ziemi. Pełnia Ducha Świętego pozwala nam kochać naszych nieprzyjaciół, pozdrawiać tych, którzy nas nie pozdrawiają, błogosławić tych, którzy nas przeklinają i modlić się o tych, którzy nas prześladują. I okazywać miłosierdzie każdej jednej osobie, która czyni nam zło, tak jak nasz niebiański Ojciec jest miłosierny wobec nas. Pomyśl, jak Bóg był miłosierny wobec Ciebie. Pomyśl o milionach grzechów, które Bóg przebacza. Czy my nie możemy przebaczyć innym ludziom w taki sam sposób? Podejdźmy poważnie do tych słów i bądźmy wolni od tych złych postaw, od których Pan chce, żebyśmy byli wolni. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy za te wielkie wymagania, jakie stawiasz przed nami w swoim Słowie, według których mamy żyć. Dziękujemy za dar Ducha Świętego, że przyszedł do nas, zamieszkał w nas i uzdolnił nas, abyśmy czynili te rzeczy i nie one nie były tylko teorią, ale możemy żyć w naszym codziennym życiu, czyniąc te rzeczy. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. Amen.